Lekcja 10. 5 czerwca. Nowe Przymierze. Sobota, po południu, 29 maja. Tekst pamięciowy. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Księga Jeremiasza 31. Pewien satyryczny rysunek w jakimś czasopiśmie przed laty przedstawiał szefa firmy produkującej środki czystości. Pokazywał on zarządowi firmy nowy proszek do prania. Dyrektor z dumą wskazywał na słowo nowość na opakowaniu. Było ono wydrukowane wielkimi czerwonymi literami i dawało do zrozumienia, że produkt zawarty wewnątrz jest nowy. Jednak ów dyrektor wyjaśnił następnie zgromadzonym, to słowo nowość na opakowaniu jest nowe. Mówiąc innymi słowy, zmieniło się jedynie słowo wydrukowane na opakowaniu. Poza tym opakowanie i jego zawartość pozostały takie same. W pewnym sensie podobnie jest z nowym przymierzem. Podstawa przymierza, zasadnicza nadzieja, jaką zawiera, i podstawowe jego warunki są takie same jak w starym przymierzu. Przymierze zawsze było przymierzem łaski Boga i Jego miłosierdzia, opierając się na miłości, która góruje nad ludzkimi dziwactwami i porażkami. Lekcja w skrócie. Jakie podobieństwa występują między starym i nowym przymierzem? Jaką rolę odgrywa prawo w przymierzu? Z kim zawarte zostało przymierze? Co oznacza lepsze przymierze w list do Hebrajczyków 8:6? Jak wiąże się przymierze z niebiańską świątynią? Niedziela, 30 maja. Oto idą dni. Przeczytaj Księga Jeremiasza 31:31-34 i odpowiedz na pytania. 1. Kto jest pomysłodawcą przymierza? 2. O czyim prawie jest tu mowa? Jakie jest to prawo? 3. Które wersety podkreślają element więzi, jakiej Bóg pragnie ze swoim ludem? 4. Jakie dokonania Boga dla Jego ludu są podstawą więzi przymierza? Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jest oczywiste, że nowe przymierze nie różni się znacząco od starego przymierza zawartego z Izraelitami na górze Synaj. Problem z przymierzem synajskim nie polegał na tym, że było ono przestarzałe. Problem polegał na tym, że zostało złamane. Zwróć uwagę na ostatnią część Księgi Jeremiasza 31:34, gdzie Pan mówi, że odpuści winy swoich wiernych wyznawców i nie wspomni ich grzechów. Choć Pan mówi, że wpisze prawo w nasze serca i umieści je w nas, to jednak podkreśla także, że przebaczy nasze grzechy i niegodziwości będące pogwałceniem prawa wpisanego w nasze serca. Czy widzisz jakąś sprzeczność lub napięcie istniejące między tymi pojęciami? Jeśli nie, to dlaczego? Co znaczy wpisanie prawa w nasze serca według? List do Rzymian 2:15. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Ewangelia Mateusza 5:17-28. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Na podstawie wersetów studiowanych w tej części lekcji, jak możesz odpowiedzieć na stwierdzenie, że 10 przykazań, w tym szczególności przykazanie sobotnie, unieważniono w Nowym Przymierzu? Czy cokolwiek w tych wersetach wskazuje coś takiego? Jak wersety te potwierdzają wieczność prawa Bożego? Poniedziałek 31 maja. Dzieło w sercu. W czasie, gdy Królestwo Judzkie, na południu Palestyny, chyliło się ku upadkowi, a jego mieszkańcy mieli zostać uprowadzeni do niewoli babilońskiej, Bóg zapowiedział przez proroka Jeremiasza nowe przymierze. Jest to pierwsza tego rodzaju zapowiedź w Biblii. Jednak już przed upadkiem, położonego na północy Palestyny, Królestwa Izraelskiego, około 150 lat przed czasami Jeremiasza, prorok Ozeasz wspomniał o innym przymierzu. Przeczytaj Księgę Ozeasza 2:20-22. Zwróć uwagę na podobieństwo między tym, co Pan mówi tu do swego ludu, a tym, co powiedział w Księgę Jeremiasza 31:31-34. Jakie wspólne symboliczne elementy zostały użyte przez proroków oraz co mówi to o zasadniczym znaczeniu i naturze przymierza? Księga Ozeasza 2:20-22. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana. Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. W okresach historycznych, gdy plany Boga dla jego ludu przymierza były hamowane przez bunt i niewiarę, Bóg posyłał proroków, którzy ogłaszali, że historia przymierza Boga z jego ludem nie dobiegła końca. Bez względu na niewierność, odstępstwo, bunt i nieposłuszeństwo ludu Pan nadal był gotowy podtrzymywać więź przymierza ze wszystkimi, którzy pragnęli okazać skruchę, posłuszeństwo i wiarę w jego obietnice. Przeczytaj podane poniżej wersety. Choć nie mówią one wprost o nowym przymierzu, to jednak jakie elementy zawarte w nich wskazują na zasady nowego przymierza? Księga Ezechiela 11:19. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Księga Ezechiela 18:31. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Księga Ezechiela 36:26. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Pan da ludziom serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. On usunie z ich ciała serce kamienne i da im serce mięsiste. Da ludziom serce nowe, i ducha nowego. Bóg mówi także, mojego ducha dam do waszego wnętrza. Księga Ezechiela 36:27. To dzieło Boga jest podstawą nowego przymierza. Co rzekłbyś komuś, kto przyszedłby do ciebie i powiedziałby, pragnę nowego serca, prawa wpisanego w moje serce i serca znającego Pana, ale nie wiem, jak to osiągnąć. Wtorek 1 czerwca. Stare i nowe przymierze. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Księga Izajasza 56:6-7. Jeremiasz stwierdza, że nowe przymierze ma być zawarte z domem izraelskim. Księga Jeremiasza 31:33. Czy to znaczy, że jedynie cieleśni potomkowie Abrahama, genetyczni Izraelici, mogą być uczestnikami obietnic tego przymierza? O nie. Nie było tak nawet w czasach starotestamentowych. Owszem, Hebrajczycy jako naród otrzymali obietnicę przymierza. Jednak obietnice te uwzględniały także innych ludzi. Zarówno Izraelici, jak i poganie byli zaproszeni do udziału w obietnicach przymierza, ale musieli przystać na warunki przymierza. Podobnie jest i dzisiaj. Przeczytaj zacytowane powyżej wersety z Księgi Izajasza. Jakie warunki są w nich wyznaczone dla tych, którzy pragną służyć Panu? Czy to, czego Bóg wymagał od nich, różni się znacząco od tego, czego wymaga od nas? Uzasadnij swoją odpowiedź. Choć nowe przymierze zostało nazwane lepszym, zobacz środową część lekcji. Nie istnieją zasadnicze różnice między elementami starego i nowego przymierza. Ten sam Bóg oferuje zbawienie w taki sam sposób, czyli z łaski, zobacz druga księga Mojżeszowa 34:6. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. List do Rzymian 3:24. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Ten sam Bóg szuka ludzi, którzy przez wiarę przyjmą Jego obietnice dotyczące przebaczenia, zobacz Księga Jeremiasza 31:34. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. List do Hebrajczyków 8:12. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Ten sam Bóg pragnie wpisać prawo w serca tych, którzy idą za Nim w wierze, zarówno Izraelitów, jak i pogan. W czasach nowotestamentowych Żydzi odpowiadający na działanie łaski przyjęli Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Przez pewien czas stanowili oni trzon Kościoła jako resztka według wyboru łaski. W przeciwieństwie do tych, którzy ulegli zatwardziałości. Jednocześnie poganie, którzy wcześniej nie wierzyli, przyjęli Ewangelię i zostali wszczepieni w prawdziwy lud Boży złożony z wierzących, bez względu na ich przynależność narodową. Zobacz list do Rzymian 11:13-24. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służby moją chlubnie wykonuję, może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie, bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Tak więc poganie, którzy byli w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, stali się bliskimi przez krew Chrystusa. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza dla wszystkich wierzących, bez względu na narodowość. Środa, 2 czerwca. Lepsze przymierze. We wczorajszej części lekcji zauważyliśmy, że pod względem zasadniczych elementów stare i nowe przymierze były podobne do siebie. Fundamentem obu jest wiara w Boga, który przebacza nam grzechy nie ze względu na coś wartościowego w nas, ale wyłącznie z powodu swojej łaski. Dzięki temu przebaczeniu możemy mieć więź z Nim, będąc poddani Mu w wierze i posłuszeństwie. Jednak w liście do Hebrajczyków nowe przymierze zostało nazwane lepszym przymierzem. Jak możemy to zrozumieć? Jak jedno przymierze może być lepsze niż inne? W czym tkwiła przyczyna nieskuteczności starego przymierza? Zobacz list do Hebrajczyków 8:7-8. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Problem ze starym przymierzem nie leżał w samym przymierzu, ale w tym, że ludzie nie przyjęli go przez wiarę. Zobacz list do Hebrajczyków 4:2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Wyższość nowego przymierza nad starym przymierzem polega na tym, że w starym przymierzu Jezus był ukazany jedynie w proroctwach i symbolicznych ofiarach, a w nowym przymierzu jest ukazany w rzeczywistości Jego śmierci i arcykapłańskiej służby. Mówiąc innymi słowy, zbawienie oferowane w obu przymierzach jest to samo, ale w nowym przymierzu występuje pełniejsze i większe objawienie Boga oraz Jego miłości do upadłej ludzkości. Nowe przymierze jest o tyle lepsze, że wszystko, co było nauczane w symbolach i typach starotestamentowych, zostało wypełnione w Jezusie, którego bezgrzeszne życie, śmierć i arcykapłańska służba zostały zapowiedziane w obrzędach sprawowanych w ziemskiej świątyni. Zobacz list do Hebrajczyków 9:8-14. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Teraz, zamiast symboli, typów i przykładów, mamy samego Jezusa, nie tylko jako zabitego baranka, który przelał swą krew za nasze grzechy. Zobacz list do Hebrajczyków 9:12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Ale także jako najwyższego kapłana w niebie pełniącego wstawienniczą służbę dla naszego dobra. Zobacz list do Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Choć zbawienie oferowane przez Niego jest to samo, to jednak pełniejsze objawienie Zbawiciela i zbawienia danego w Nim sprawia, że nowe przymierze przewyższa stare przymierze. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:5-10:1. Jakim słowem nazywa autor listu do Hebrajczyków służbę sprawowaną w starotestamentowej świątyni? Jak użycie tego słowa pomaga nam zrozumieć wyższość nowego przymierza? List do Hebrajczyków 8:5. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. List do Hebrajczyków 10:1. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Dlaczego wiedza o życiu, śmierci i arcykapłańskiej służbie Chrystusa dla nas daje nam lepsze zrozumienie Boga niż to, jakie można było uzyskać wyłącznie na podstawie sprawowanych obrzędów i ofiar składanych ze zwierząt w ziemskiej świątyni? 4-3 czerwca. Kapłan Nowego Przymierza. List do Hebrajczyków wyraźnie przedstawia Jezusa jako naszego najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni. Właściwie najbardziej bezpośrednie nowotestamentowe przedstawienie Nowego Przymierza występuje właśnie w tym liście uwypuklającym Chrystusa jako najwyższego kapłana. Nie jest tak przypadkiem. Niebiańska służba Chrystusa jest nierozerwalnie związana z obietnicami Nowego Przymierza. Obrzędy sprawowane w starotestamentowej świątyni były środkiem nauczania prawdy Starego Przymierza. Nauczanie to skupiało się na ofierze i pośrednictwie. Kapłani pełnili tam służbę, posługując się krwią symbolicznych ofiar. Obrzędy te były symbolami zbawienia w Jezusie. W samych obrzędach nie było zbawienia. Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:4. Dlaczego śmierć zwierząt ofiarnych nie mogła nikomu dać zbawienia? Dlaczego nie mogła być ona wystarczająca? List do Hebrajczyków 10:4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Wszystkie te ofiary i towarzyszące im kapłańskie pośrednictwo wypełniły się w Chrystusie. Jezus stał się prawdziwą ofiarą, a Jego krew jest podstawą nowego przymierza. Jego przelana krew potwierdziła nowe przymierze, czyniąc przymierze synajskie i Jego ofiary starym, czyli bezużytecznym, nieważnym. Prawdziwa ofiara została złożona raz na zawsze i za wszystkich. Gdy Chrystus umarł, ustała potrzeba składania symbolicznych zwierzęcych ofiar. Obrzędy sprawowane niegdyś w ziemskiej świątyni spełniły swoją rolę. Przeczytaj w Ewangelii Mateusza 27:51. O tym, jak zasłona świątyni została rozerwana w chwili śmierci Jezusa. Jak to wydarzenie uświadamia nam kres działalności ziemskiej świątyni. Ewangelia Mateusza 27:51. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. Oczywiście z symbolicznymi ofiarami wiązała się służba kapłańska lewitów z rodu Aarona, którzy składali ofiary i usługiwali przy pomocy ich krwi w ziemskiej świątyni w imieniu ludu. Gdy system ofiarny ustał, ustała także potrzeba służby kapłanów. Wszystkie symbole wypełniły się w Jezusie, który teraz na mocy własnej krwi pełni służbę w świątyni w niebie. Zobacz list do Hebrajczyków 8:1-5. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest to rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. List do Hebrajczyków ukazuje Chrystusa jako najwyższego kapłana w niebie, który wszedł tam na mocy własnej przelanej krwi, by sprawować służbę pośrednictwa dla naszego dobra. Taka jest podstawa nadziei i obietnicy nowego przymierza. Co czujesz, wiedząc, że właśnie teraz Jezus służy na mocy swojej krwi dla twojego dobra? Jaką ufność i pewność daje ci to w kwestii zbawienia? Piątek, 4 czerwca. Do dalszego studium. Dzieląc z uczniami chleb i wino, Chrystus ślubował im jako ich odkupiciel. Powierzył im nowe przymierze, dzięki któremu wszyscy przyjmujący go stają się dziećmi Bożymi i współdziedzicami z Chrystusem. Za sprawą tego przymierza każde błogosławieństwo, jakim niebo może obdarzyć w tym i w przyszłym życiu, będzie należało do nich. Ten akt przymierza miał być zatwierdzony w krwi Chrystusa. Sprawowanie tego obrządku miało zachować w świadomości uczniów nieskończoną ofiarę, złożoną dla każdego z nich z osobna jako przedstawicieli całej upadłej ludzkości. Najbardziej zdumiewającą cechą tego przymierza pokoju jest ogrom przebaczającego miłosierdzia wyrażonego wobec grzesznika, który w skrusze odwraca się od swoich grzechów. Duch Święty opisuje Ewangelię jako zbawienie dokonane dzięki miłosierdziu Bożemu. O skruszonych grzesznikach Pan mówi, łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. List do Hebrajczyków 8:12. Czy okazując miłosierdzie grzesznikowi, Bóg odwrócił się od sprawiedliwości? Nie. Bóg nie może unieważnić swojego prawa i pozwolić, by było bezkarnie przekraczane. W Nowym Przymierzu doskonałe posłuszeństwo jest warunkiem życia. Jeśli grzesznik okaże skruchę i wyzna swoje grzechy, otrzyma przebaczenie. Dzięki ofierze Chrystusa złożonej za niego ma zagwarantowane przebaczenie. Chrystus wypełnił wymagania prawa za każdego skruszonego wierzącego grzesznika. Pytania do dyskusji. 1. Na czym polega wyższość wpisania prawa w serce nad zapisaniem go na kamiennych tablicach? Co łatwiej zapomnieć, prawo napisane na kamieniu czy prawo wpisane w serce? 2. Od upadku ludzkości zbawienie było dostępne wyłącznie przez Jezusa, nawet jeśli objawienie prawdy różniło się w kolejnych okresach historycznych. Czy kolejne Boże przymierza z ludźmi działały w ten sam sposób? 3. Przeczytaj drugi z cytatów Ellen White w dzisiejszej części lekcji. Co oznacza doskonałe posłuszeństwo jako wymóg więzi przymierza? Kto jako jedyny okazał doskonałe posłuszeństwo? Jak to posłuszeństwo odpowiada na wymogi prawa wobec nas? Podsumowanie. Nowe przymierze jest większym, pełniejszym i lepszym objawieniem planu odkupienia. Uczestniczymy w nim przez wiarę, która przejawia się posłuszeństwem prawu Bożemu wpisanemu w nasze serca.